Zapraszamy. Dzisiaj będziemy rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Naszym komentatorem będzie drogą wcześniej internetową, potem telefoniczną ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, moderator dzieła biblijnego w diecezji pelplińskiej, a także wykładowca Pisma Świętego, katecheta, duszpasterz, znany naszym słuchaczom i telewidzom, więc zapraszamy już za moment. Na początek, jak zawsze, modlitwa o światło Ducha Świętego dla nas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przystępujemy do rozważania czytań na najbliższą piątą niedzielę wielkanocną roku A. Pierwsze czytanie pochodzi z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wiersze od 1 do 7. Drugie czytanie jest wzięte z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, wiersze od 4 do 9. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, od wiersza 1 do 12. Wszystkie trzy czytania wskazują na to, że w Kościele są problemy. Pierwsze czytanie sugeruje problem pastoralny, drugie problem moralny, trzecie, czyli Ewangelia, problem doktrynalny. Kościół nie ucieka przed żadnym z nich, ale stara się to rozwiązać. Żeby to przeanalizować, spróbujemy spojrzeć na teksty z perspektywy historycznej oraz uniwersalnej. To, co nazywamy perspektywą historyczną, dotyczy kwestii z punktu widzenia autora i tej konkretnej wspólnoty, do której pisał. To, co nazywamy perspektywą uniwersalną, jest przesłanką dla Kościoła powszechnego w wymiarze geograficznym i czasowym. czyli dotyczy nie tylko chrześcijan Bliskiego Wschodu w I wieku, ale również katolików w Polsce w XXI wieku. Zaczniemy od Ewangelii, która jest najmłodszym z tych trzech dokumentów. Następnie pochylimy się nad drugim czytaniem po to, aby dojść do pierwszego czytania.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam wam mówi, dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Fragment Ewangelii, czyli 14 rozdział, wiersze od 1 do 12, pochodzi z tak zwanej drugiej księgi Ewangelii Jana, bo rozdziały od 1 do 12 to tak zwana księga znaków, a rozdziały od 13 do 21 to tak zwana księga męki. Rozpoczęła się ostatnia wieczerza, a co za tym idzie, godzina Jezusa. Nasz fragment otwiera część, którą można nazwać zadania uczniów Jezusa w świecie mowy pożegnalnej. To są rozdziały od 14 do 16 włącznie. Rozdział 14 to pierwsza z tych mów. Słowa, które tu odczytujemy, mają na celu umocnić uczniów na zbliżającą się godzinę ich próby, ale są zredagowane w konkretnym kontekście pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie coraz wyraźniejsze jest napięcie na linii chrześcijanie-synagoga, czyli inaczej mówiąc Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo i Żydzi nienawróceni na chrześcijaństwo.
Oczywiście termin nawrócenie jest przez wielu komentatorów podkreślany jako nieodpowiedni do kwestii przejścia z judaizmu do chrześcijaństwa, ale to nie jest przedmiot naszego dzisiejszego rozważania. Rozdział 14 daje odpowiedź na trudności związane z oczekiwaniem rychłej paruzji przez reinterpretację tradycyjnych tytułów mesjańskich w duchu odgórnej chrystologii. Dzieląc rozdział 14 na trzy części, można dopatrywać się w pierwszej z nich, co stanowi nasze czytanie z najbliższej niedzieli, wiersze od 1 do 14, czyli nawet wykracza poza nasz fragment. Jest to zapowiedź odejścia Jezusa jako komentarz do psalmu 42-43, który przedstawia tęsknotę sprawiedliwego za świątynią. Kolejne części tego 14 rozdziału to od wiersza 15 do 24 i od wiersza 25 do 31. Nasz fragment można podzielić na następujące części. Wiersze od 1 do 6 to mowa o odejściu Jezusa do Ojca. Wiersze od 7 do 11 to mowa o widzeniu Ojca i Jego dzieł. Wiersze od 12 do 14 to mowa o wierze i czynieniu dzieł Ojca. Ewangelia Jana powstała po zburzeniu świątyni jerozolimskiej w atmosferze olbrzymiego napięcia między judaizmem a rodzącym się chrześcijaństwem. Stąd słowa, które spotykamy na początku dzisiejszego fragmentu, nie trwóżcie się, wierzcie, mają na celu wskazanie właściwego odniesienia, podstawy doktrynalnej dla uczniów. Warto zapytać, co to jest doktryna i podstawa doktrynalna, czy problem doktrynalny, z którym mieliśmy konfrontować się właśnie w tym czytaniu. Dotyczy on prawd wiary. Prawdy wiary to doktryna, czyli podstawa wierzenia. Wiersz drugi w naszym dzisiejszym fragmencie Ewangelii przynosi nam określenie dom Ojca. Tutaj ma znaczenie bardziej relacyjne niż geograficzne. Warto to porównać z czwartym rozdziałem Ewangelii Jana, spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką przy studni, gdzie Jezus mówi o tym, że uczniowie będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. A zatem miejscem spotkania jest nie tyle jakaś przestrzeń, co wspólnota. Wspólnota, a nie świątynia w Jerozolimie czy na górze Garizim w Samarii. Wiersz trzeci, znowu powrócę. Te słowa Chrystusa wprowadzają temat paruzji, który pojawi się na nowo od wiersza 15 i następnych. W ujęciu Jana paruzja to czas Ducha Świętego, który aktualizuje wydarzenie krzyża. Wiersze od 4 i 5. Ta całkowita zmiana w odniesieniu do obrzędowości Starego Testamentu oraz odrzucenie Jezusa przez Izrael powoduje niepewność wspólnoty wierzących. Wyrazicielem tego są Tomasz w wierszu 4 i 5 oraz Filip w wierszu 8 z dzisiejszej perykopy. Uczniowie się boją, uczniowie wątpią, uczniowie nie są pewni. Ewangelista wkłada w usta tych apostołów wątpliwości. W miarę jak wspólnota przeżywała odrzucenie przez synagogę i nienawiść ze strony świata, tego wszystkiego, co święty Jan w swojej Ewangelii określa jako świat, czyli przeciwieństwo do Chrystusa, rodziły się wątpliwości dotyczące obranej drogi. Czwarta Ewangelia daje jasną odpowiedź. Niewiara w sens życia wyznaczony przez mistrza stanowi utratę tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego wbrew wątpliwościom i trudnościom trzeba bezwzględnie przylgnąć do Jezusa, aby uczestniczyć w eschatologicznej promocji, dostąpić zbawienia. Czyli antidotum na wątpliwość jest jeszcze większe zaufanie. Na razie może wydawać nam się to trudne, już do przyjęcia, co dopiero do wprowadzenia w życie, ale spróbujmy pochylić się nad dalszymi częściami tego tekstu. Wiersz szósty to centralny punkt perykopy, zwornik między tematem miejsca, gdzie odchodzi Jezus, to jest przedmiotem wierszy od pierwszego do piątego, i tematem drogi, czyli jak. I tym zajmują się wiersze od 7 do 11. Wiersz szósty. Deklaracja, która wybrzmi w aklamacji przed Ewangelią. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest centrum tego fragmentu, centrum dzisiejszej perykopy. Chrystus siebie określa. Co oznaczają te tytuły, które sobie nadaje, którymi siebie identyfikuje? Droga. Motyw ten łączy się z motywem mieszkania w domu Ojca. Przygotowanie mieszkania dla uczniów dokona się pod warunkiem odejścia Jezusa, pod warunkiem Jego śmierci. W momencie śmierci Jezus będzie w domu swego Ojca dla uczniów, a uczniowie, pozostając na świecie, będą mieli z Nim ścisłą więź. Jezus nie tylko to zapowiada, ale też będzie się o to modlił, chociażby w modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale. Pojęcie drogi ma charakter chrystologiczny, co wynika z wiersza 6b, gdzie Pan mówi: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To osoba Jezusa jest drogą. W modlitwie arcykapłańskiej Jezus będzie mówił o zabraniu uczniów ze świata, to znaczy o włączeniu ich do sfery Bożej. Wcale nie muszą się przenosić, wcale nie muszą umrzeć, w tym sensie, że nie dopiero śmierć będzie przeniesieniem ich do rzeczywistości Boga, ale będą żyli w niej dzięki temu, że zostali przeniesieni przez Jezusa. Prawda. To określenie należy analizować w łączności ze wcieleniem i krzyżem Jezusa, Syna Bożego. Chrystus spełnia rolę prawdy przez swoje zjednoczenie z Ojcem i dobrowolnym wyborem śmierci jako wypełnienia woli Ojca. Pojęcie prawdy jest osobowe. Wprowadza nowość w stosunku do Starego Testamentu, bo Chrystus jest kimś więcej niż tylko przymiotem Boga. Poprzez Jezusa dowiadujemy się nie tylko, że On jest w Bogu, ale że Bóg jest w Nim, że On jest z Bogiem i że Bóg jest z Nim. Trzecie określenie – życie. Przez wcielenie Jezus połączył w sobie doczesność i wieczność. Przyjął ograniczenie życia ludzi, ale też przez zmartwychwstanie daje pełnię wieczności ludziom. Wiersz siódmy. Ewangelista kieruje apel do wspólnoty popaschalnej, by przyjmowała ofiarowane jej życie. Łączność z Jezusem, Synem Ukrzyżowanym, daje znajomość z Ojcem. Znajomość byłaby tu synonimem zjednoczenia z Ojcem. Wiersz dziewiąty. Nie wszystko można pojąć, stąd ten wiersz jest wskazówką przejścia od etapu wyjaśniania do perswazji. Jezus tłumaczy, ale też oczekuje wiary. Przedmiotem tej ostatniej są relacja Jezusa z Ojcem, słowa wypowiedziane do uczniów, osoba Jezusa. Środkiem pogłębienia wiary ma być m.in. doświadczenie. Stąd Chrystus kieruje uwagę uczniów na swoje dzieła, które odkrywają Ojca. bo są w gruncie rzeczy Jego dziełami. Ewangelista posługuje się kilkoma słowami, aby podkreślić szeroko rozumianą rolę widzenia. Nie jest to w pełni przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania, w związku z tym odwołujemy się tutaj do komentarzy i sugerujemy, aby zapoznać się z komentarzami, które analizują dogłębnie znaczenie tych wszystkich słów. Ogólnie możemy powiedzieć, że widzenie Ojca w Jezusie oznacza przyjęcie przez wiarę osoby Jezusa nie tylko jako jedynego objawiciela Boga, jako Ojca, ale także jako jedynego reprezentanta Boga. Chodzi tu o naturę ludzką i boską Jezusa. Jezus, wcielając się, zachował całkowicie swoją naturę boską, a zatem będąc z Nim, jest się już przy Ojcu. Jezus Chrystus, Syn Boży, uświadamia nam poprzez słowa z dzisiejszej Ewangelii, że konieczne jest łączenie faktów, odniesienie Jego osoby do zbawczych planów Boga i poprzez osobiste spotkanie z Bogiem w Jego osobie. Zatem mamy do czynienia z procesem dojrzewania ucznia. Od wezwania do powtórnego narodzenia z wody i z ducha, jakie skierował Pan Jezus do Nikodema, do uznania w Jezusie Pana i Boga, co widzimy w osobie Tomasza. Czyli początek i koniec Ewangelii pokazują nam, jak klamra, właśnie proces dojrzewania w wierze. Egzegeza wyróżnia następujące etapy tego dojrzewania wiary. Wiara teologiczna, po pierwsze. Czyli widząc chwałę Jezusa objawioną w znakach, na przykład w czasie wesela w Kanie Galilejskiej, uczniowie widzieli i uwierzyli. Po drugie, zawierzenie Jezusowi w oparciu o Jego naukę i uznanie Jego misji. Możemy tutaj odwołać się do rozdziału 8 i 17. Po trzecie, przylgnięcie do osoby Jezusa, czyli przyjęcie Jego objawienia jako zasady osobistego działania. Tutaj możemy odwołać się do Ewangelii Jana, rozdział 20, wiersz 29. Po czwarte, doświadczenie spotkania z Jezusem w sferze miłości opartej o wypełnianie przykazań. Chrystus utożsamiał miłowanie Go z wypełnianiem przykazań i do tego możemy odnieść się w rozdziale 14, wiersz 21 albo 13, wiersz 17. I po piąte, nadprzyrodzona płaszczyzna wiary, czyli trwała obecność we wspólnocie z Duchem Świętym. Czyli to jest owo narodzenie, nowe narodzenie z wody i z ducha zapowiedziane w rozdziale 3, a o czym dowiadujemy się też w rozdziale 20, wiersz 22. Gdy Chrystus przychodzi do apostołów, gdy tchnie na nich i gdy daje im już konkretną władzę, władzę apostolską. A zatem spotykamy w Ewangelii dzisiejszej problem doktrynalny, czyli przyjęcie lub odrzucenie Jezusa jako Syna Bożego. Antidotum na to jest z większym jeszcze zaufaniem przylgnięcie do Jezusa. Będziemy przyglądać się drugiemu i pierwszemu czytaniu, żeby doszukiwać się właśnie podobnych wskazówek w walce z problemami moralnymi czy pastoralnymi. Thank you.
Drugie czytanie, czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
Drugie dzisiejsze czytanie, pochodzące z pierwszego listu świętego Piotra, przedstawia nam problem moralny, z którym konfrontują się członkowie Kościoła, wierzący. Wiara, o której filarach, czy filarze rozważaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, zakorzeniona w relacji z Bogiem, może i musi przekładać się na życie, czyli to, w co wierzymy, musi być odzwierciedlone w tym, co robimy. Moralność to właśnie wprowadzenie w życie tego, w co wierzymy. Egzegeza podpowiada nam, że w drugim dzisiejszym czytaniu dotykamy centralnego przesłania całego pierwszego listu świętego Piotra. Jest im motyw kamienia, który odsłania zależność między Chrystusem a jego wyznawcą. Ci, którzy zbliżają się do żywego kamienia, jakim jest Chrystus, i wierzą w Chrystusa, upodabniają się do Niego. Tutaj to możemy zauważyć w wierszach czwartym i szóstym. Podobnie jak On, chrześcijanie stają się żywymi kamieniami i otrzymują od Boga uznanie. Jeżeli Chrystus nazywany jest żywym kamieniem, to dlatego, że zmartwychwstał. Jeżeli chrześcijanie nazywani są żywymi kamieniami, to dlatego, że mają udział w zmartwychwstaniu. Fragment pierwszego listu świętego Piotra odkrywa zależność między życiem a wybraniem przez Boga. Tak jak Chrystus w swojej ofierze został wybrany, zaakceptowany, przyjęty przez Boga, taki człowiek żyjący dzięki Jezusowi, dzięki nieskończonej wartości Jego krwi, w tym rozważaniu zajmiemy się następującymi określeniami. Duchowy dom, duchowe ofiary, święte kapłaństwo odrzucili budujący, nie słuchają słowa. Te określenia znajdziemy w wierszach od 5 do 8. Duchowy dom. Wierzący są budowani jako duchowy dom. Bierna konstrukcja zdania podkreśla, że budowniczym jest Bóg, a nie chrześcijanie własnymi siłami, w przeciwieństwie do odpowiedzialnych za naród wybrany, którzy przede wszystkim własnymi siłami tworzyli grupę wierzących. Drugie określenie, duchowe ofiary i będące z nim w jedności, święte kapłaństwo. Ofiary mają charakter duchowy. Jest to ściśle związane z uświęcającym działaniem ducha, o czym dowiadujemy się z drugiego wiersza pierwszego rozdziału wspomnianego listu, pierwszego listu świętego Piotra. Autor natchniony poprzez podkreślenie relacji między duchowym domem, świętym kapłaństwem i duchowymi ofiarami wskazuje, że w całości Kościół jest dziełem Bożym. Duchowy dom, świątynia, określony jest jako oikos, czyli bardziej jako dom rodzinny, a nie jako naos, co sugerowałoby związek ze świątynią jerozolimską, która jeszcze w tamtym czasie stała, istniała, funkcjonowała. Jednak nie jest to polemika z judaizmem i kontestacja instytucji żydowskich. Chodzi o bardzo ważną dla pierwszego listu Piotra koncepcję wspólnoty kościelnej jako domu w sensie rodziny i jej domowników. Oddaje to tak zwane określenie, tak zwana instytucja domus ecclesiae w Kafarnaum, czyli bliskie Piotrowi. Biblijne oikos, jako odpowiednik hebrajskiego bayit, może oznaczać rodzinę i jej mieszkanie. Warto tutaj odnieść się do tych określeń bet knesit, dom zebrania, dom spotkania, dom wspólnoty, synagogein, od czego bierze się określenie synagoga, czyli też zebranie się, bycie razem, i eklezja od ekkaleo, czyli właśnie od takiego wspólnego wezwania. Terminy święte kapłaństwo i duchowe ofiary łączą się ze sobą. Historia zbawienia to proces od wielości kapłanów Starego Przymierza, nawet do kilku tysięcy, do jednego kapłana, proces przejścia od wielości do jednego kapłana, jedynego kapłana Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa, a następnie poprzez uczestnictwo w Jego kapłaństwie do kapłaństwa tak zwanego powszechnego, z którym my utożsamiamy dzisiaj wszystkich wierzących ochrzczonych, a którego ślad jest już w Księdze Wyjścia w 19 rozdziale w 6 wierszu, gdzie mowa o królestwie kapłanów i o ludzie świętym. Celem wspólnoty jest sprawowanie funkcji kapłańskiej, która polega przede wszystkim na składaniu Bogu ofiar. Pojęcie świętości nie ogranicza się do dziedziny kultu, ale wyraża się w codziennym postępowaniu w wymiarze społecznym, czyli mamy na myśli etykę działania. Duchowe ofiary zatem, które możemy też odnieść do sugestii, którą przekazał święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 12, wiersze od pierwszego do następne, gdzie mówi o składaniu Bogu w ofierze swego ciała, więc cała egzystencja człowieka, całe jego życie ma mieć formę duchowej ofiary. Ofiary więc są tak konkretne, jak były w Starym Testamencie. Określenie duchowe podkreśla bardziej dynamikę daru składanego Bogu pod wpływem ducha. Nie chodzi tylko o to, że miałyby to być modlitwy. Święty Piotr w swoim liście w 5 wierszu 5d podkreśla, że chrześcijańskie ofiary mogą być zaakceptowane przez Boga dzięki pośrednictwu Jezusa. Z kolei wiersze 6 i 7 ukazują konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia Chrystusa właśnie jako tego kamienia przyjęcia. Konsekwencja przyjęcia to oparcie się na nim. Konsekwencja odrzucenia Chrystusa to potknięcie się o niego. Wiersz 7 wzywa do zobaczenia budowniczych, którzy odrzucili Chrystusa, a są nimi przełożeni narodu żydowskiego, odpowiedzialni za religijność. Ale nie tylko religijność, ale też życie społeczne we wspólnocie żydowskiej tamtego czasu. Wiersz 8 mówi o głowicy węgła, o kamieniu narożnym w fundamencie. Jest to także symbol władzy, symbol pierwszeństwa, gdybyśmy tutaj odnieśli się do źródłosłowu hebrajskiego. A zatem odrzucony przez budujących należy rozumieć jako powód do hańby, do moralnego poniżenia i zawstydzenia. Nawiązuje tutaj ten fragment do proroctwa Izajasza z rozdziału 8, wiersz 14. Zresztą w tym fragmencie, który analizujemy, mamy największe skondensowanie tekstów starotestamentalnych dotyczących tej symboliki kamienia. Najpierw Izajasz 28:16, potem Psalm 118, wiersz 22 i teraz Izajasz 8:14. Ten fragment przez autora listu jednoznacznie utożsamiany jest z Chrystusem, który dla tych odrzucających go stał się kamieniem upadku i skałą pułapki. Kamień upadku, określenie upadek, proskomma w Starym Testamencie, może oznaczać także zgorszenie moralne. Czasownik proskopto, który występuje w dalszej części wiersza 8 naszego fragmentu z pierwszego listu Piotra, wskazuje na upadek moralny tych, którzy nie słuchają Słowa Bożego. Z kolei drugie określenie, skała pułapki, rzeczownik skandalon, co możemy przetłumaczyć też jako pułapka, ale też jako zgorszenie, w sensie moralnym, ale może być także odczytane jako przeszkoda skalna, kamienna w sensie fizycznym. Tak więc dla tych, którzy odrzucają Chrystusa, Chrystus staje się okazją wręcz do upadku. Odrzucenie go staje się sytuacją prowadzącą do łatwiejszego upadku moralnego. Dlaczego? Dlatego, że go nie słuchają. I tutaj wiersz 8c, apeitheo, takie określenie, które oznacza nieposłuszeństwo słowu, odrzucenie słowa. Czyli analizowaliśmy w Ewangelii problem doktrynalny, wobec którego postawiona jest wspólnota wierzących. W tym drugim czytaniu rozważaliśmy problem moralny, gdzie odrzucenie Chrystusa prowadzi do upadku moralnego, do zgorszenia. Teraz czas na trzeci fragment, czyli na pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, gdzie będziemy doszukiwać się problemu pastoralnego, wobec którego stoją uczniowie Chrystusa wierzący.
Pierwsze czytanie przed nami, czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać, przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.
Pierwsze dzisiejsze czytanie, czyli fragment pochodzący z 6 rozdziału Dziejów Apostolskich, konfrontuje nas z problemem pastoralnym. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli rozważaliśmy problem doktrynalny, z którym wspólnota wierzących musiała się zmierzyć. Drugie dzisiejsze czytanie podkreśla problem moralny, a dzisiejsze pierwsze czytanie odnosi nas do problemu duszpasterskiego. I chodzi o stan we wspólnocie wierzących sprzed zaproszenia pogan do wspólnoty wierzących. Co prawda, wybór 7, który nie powinien być automatycznie utożsamiany z późniejszą posługą diakonów, mógłby być jego pierwowzorem, podkreśla nam, że 1 z 7, Mikołaj, jest określony jako prozelita. On nie jest nawróconym z pogaństwa na chrześcijaństwo, ale jest poganinem, który był wśród bojących się Boga, obrzezany, który chciał żyć prawem mojżeszowym, Słowem Bożym. Czyli te dwie kategorie chrześcijan, które mamy przed sobą, to chrześcijanie pochodzące z judaizmu palestyńskiego, czy jerozolimskiego wręcz, i z drugiej grupy chrześcijanie pochodzący z kultury greckiej, ale też jako Żydzi pochodzący z kultury greckiej. Sytuacja, z którą się konfrontujemy w tej scenie, sytuacja problemu duszpasterskiego, wydaje się wychodzić naprzeciw dwóm opisom sumariów, czyli takich idealnych przedstawień życia chrześcijańskiego z 2 i 4 rozdziału z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy i możemy się domyśleć, że uczniowie mieli wszystko wspólne. Tymczasem widzimy, że jakaś grupa wierzących jest zaniedbywana poprzez tych, którzy są odpowiedzialni za całą wspólnotę. Są wybrani mężowie, którzy zostali określeni jako predysponowani do tego, mężowie, którzy wyróżniają się swoim postępowaniem i cechami na tle z innych członków wspólnoty, są wyznaczeni do nowej funkcji diakonej trapezais, czyli obsługiwanie stołów, ale zbyt prostym byłoby utożsamianie ich funkcji z posługą diakonów w późniejszym kościele. Ta posługa przechodziła wiele transformacji. Już widzimy, że ta posługa jest, jej znaczenie jest rozszerzone już w dziejach apostolskich, w przypadku Szczepana, który głosi Słowo Boże, w przypadku Filipa, który głosi, tłumaczy Słowo Boże i który chrzci. Problem wewnętrzny wspólnoty, które apostołowie dostrzegają, nie jest przez nich bagatelizowany, ale też nie działają tylko i wyłącznie w oparciu o swoje decyzje, o swoje przekonanie. Działają na rzecz wspólnoty, jednocześnie koncentrując się na tym, co jest ich wewnętrznym i wyłącznym przeznaczeniem, czyli posługa słowa i modlitwa. A zatem działają pod wpływem Ducha Świętego, oddają się do dyspozycji Ducha Świętego. Widzimy, że wspólnota wierzących konfrontuje się z problemem duszpasterskim w bardzo podobny sposób, jak wspólnota wierzących w drugim dzisiejszym czytaniu czy w Ewangelii. Mianowicie zawsze poprzez odniesienie do Słowa Bożego, poprzez odniesienie do Jezusa Chrystusa. I jeszcze jeden element, który spotykamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, mianowicie kapłani, którzy pojawiają się. Oczywiście są to kapłani Starego Przymierza, o których komentatorzy mówią, że mogli być w tamtym czasie nawet w liczbie około 8000 tam w Jerozolimie. W związku z tym duża grupa ludzi wierzących, którzy przyjmowali wiarę w Jezusa Chrystusa. A zatem jesteśmy dzisiaj skonfrontowani z trzema problemami, z trzema formami problemu. Problem doktrynalny, problem moralny, problem duszpasterski. I specjalnie zajęliśmy się najpierw problemem doktrynalnym, dlatego że zarówno w kwestiach moralnych, jak i w kwestiach duszpasterskich, pastoralnych, zawsze odniesieniem będzie właściwe zrozumienie osoby i posługi Jezusa Chrystusa, właściwe zakorzenienie w Jezusie Chrystusie, które pozwoli na to, że pozostałe problemy będą w sposób właściwy, zgodnie z wolą Bożą rozwiązywane.
Dziękujemy bardzo. To już były rozważania księdza doktora Aleksandra Dziadowicza. Teraz już zapraszamy do telefonów na naszą antenę, szukając Słowa Bożego. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla zagranicy również 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. Zapraszamy już za moment, odbieramy telefony. Tak więc zachęcamy do telefonów. Już z nami jest obecny ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, którego witamy na naszej antenie. Teraz w audycji już na żywo, szukając Słowa Bożego.
Witam serdecznie.
Więc kolejne czytania w kolejną niedzielę wielkanocną. Mamy telefony. Ojcze doktorze, może odbierzmy z pytaniem, a potem będzie okazja do komentarza, do odpowiedzi. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Ale wielki problem, bo ma ktoś włączone radio. Prosimy bardzo.
Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo.
No niestety, pani ma włączone radio. I nie możemy się porozumieć, ale my jeszcze wróćmy do tych czytań, a więc ta główna osnowa, jeszcze raz ją podkreślmy, ta łączność, bo zawsze ona istnieje między Ewangelią a czytaniami drugim i pierwszym, prawda? To, co ojciec na początku, ksiądz na początku podkreślił.
Tak, no powiem szczerze, że byłem trochę zainspirowany przez księdza doktora Wojciecha Zmierzeliniaka, który w jednym ze swoich komentarzy właśnie do piątej niedzieli Wielkiej Nocy zwrócił uwagę na właśnie w Dziejach Apostolskich na to, że wspólnota wierzących, bo to nie tylko przełożeni, ale wspólnota wierzących stara się rozwiązać problem, który się pojawia. I właśnie potem się okazało, że jak zacząłem szukać, że właściwie w każdym z czytań jest zaznaczony jakiś problem, który właśnie zawsze rozwiązuje się w ten sam sposób, czyli w oparciu o dociekanie, o tym, kim jest Chrystus, kim jest dla nas i w oparciu też o wolę Bożą. Czyli Słowo Boże i modlitwa to są te wskazówki, które dają nam z czytania z tej niedzieli na rozwiązywanie jakiegokolwiek problemu. Może przy okazji z tego komentarza ktoś spodziewał się, że podamy jakieś współczesne problemy. Może one wyjdą w naszych rozmowach telefonicznych. W każdym razie problemy doktrynalne, moralne czy duszpasterskie, one zawsze mają tę samą podstawę. Dlatego też zaczęliśmy od Ewangelii, która wskazuje nam na właściwe ukazanie Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących wokół Chrystusa i z Chrystusem. I jeżeli to się ustawi jako pierwszy wyznacznik, jako najważniejszy wyznacznik, to wtedy jest łatwiej rozwiązywać te problemy czy moralne, czy problemy dyscyplinarne, czy właśnie duszpasterskie, które mogą się pojawiać i które są faktycznie we wspólnocie Kościoła, tak jak w każdej innej wspólnocie.
Ale tutaj właśnie autor Dziejów Apostolskich nam szkicuje bardzo taki konkretny rys, to znaczy mamy tutaj ten młody Kościół i teraz pojawia się problem, prawda, co zrobić z tymi, nie z ubogimi, ale z tym problemem, że apostołowie mają ewangelizować, uczyć, nauczać, a tutaj problem, że są ludzie, którym trzeba też pomóc konkretnie, materialnie. I tutaj jest właśnie ten świetny, pod wpływem Ducha Świętego, pomysł o diakonach, prawda, którzy byliby przy tym codziennym, można powiedzieć, takim praktycznym głoszeniu Ewangelii i żeby tam, prawda, pomagać, by nie zaniedbywać wdów i tak dalej. Więc to jest
tak,
widać, jak
wprowadzanie Kościół Ewangelii w czyn właściwie. Tak, dokładnie. A jednocześnie to też spotkałem się w jednym z komentarzy z tym, że zwrócono na to uwagę, że apostołowie nie wchodzą w problem na zasadzie szukania, kto się czepia, tylko po prostu skoro jest problem, to trzeba go rozwiązać. I trzeba go rozwiązać nie na zasadzie tego, że my działamy swoim autorytetem, teraz coś komuś nakazując, tylko właśnie jako wspólnota, jako ta wspólnota rozwiązujemy ten problem. Zauważmy, że tych siedmiu idea została podana przez apostołów, siedmiu zostało wybranych i przedstawionych przez całą wspólnotę. Apostołowie jednak działając tutaj autorytetem Bożym, bo w czasie modlitwy nałożyli na tych wybranych ręce. Zresztą gest nałożenia rąk, on jest dosyć popularny. On nie zawsze oznacza wyświęcanie, bo przecież mamy też bodajże w 13 rozdziale posłanie przez wspólnotę Pawła i Barnabę, gdzie raczej nie ma mowy o wyświęcaniu ich na prezbiterów, a jednak ten gest właśnie nałożenia rąk, on jest gestem przekazania błogosławieństwa, gestem właśnie związanym chociażby z posłaniem do wykonywania tego konkretnego zadania, które zostało przewidziane.
Próbujemy odebrać telefon, bardzo prosimy, szukając Słowa Bożego, słuchamy. Halo, prosimy bardzo, prosimy.
Halo, do księdza profesora Aleksandra.
Tak, witamy.
Niech pozdrawiamy serdecznie pana Krzysztofa,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Księże
Aleksandrze, i tak mnie uderzyło to kilkakrotnie, ksiądz profesor mówił o tych ofiarach, właśnie tych duchowych, ofiarach duchowych. I teraz proszę was, kawie, o jakieś małe wyjaśnienie, znaczy jakieś, może takie właśnie, jakie powinno być, bo jest to rozróżnienie pomiędzy kapłaństwem właśnie tym z chrztu świętego powszechnym, który my uczestniczymy, ludzie świeccy, i tym waszym kapłaństwie, które jest kapłaństwem ministerialnym. I tam jest właśnie ta specyfika w tym kapłaństwie właśnie tym duchowym właśnie, że jak to jest z tymi ofiarami duchownymi, bo one specyfikują kapłaństwo powszechne. Bardzo byłbym wdzięczny, bo to jest wszystko razem jakoś w sercu Jezusa komplementarne, ale niemniej jednak jest to discernimento, jest to rozróżnienie. Także niech ksiądz profesor Aleksander będzie taki łaskaw na ten temat właśnie powiedzieć tyle ile, bo to tak kilkakrotnie to użyło. Te ofiary duchowne tam było powiedziane. Bardzo proszę, całuję kapłańskie ręce i serdecznie pozdrawiam również czcigodnego ojca Janusza.
Dziękujemy
za tą katechezę.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Serdecznie pozdrawiam pana Krzysztofa. Pierwsze założenie, które przekazuje nam nauka Kościoła, to jest takie, że skoro wszyscy jesteśmy wyposażeni w to kapłaństwo powszechne, to kapłaństwo ministerialne, ono bazuje na tym kapłaństwie powszechnym. W tym sensie, że kandydaci do kapłaństwa ministerialnego, czyli do tego, żeby zostać księżmi, oni najpierw są ochrzczeni. I przedmiotem ofiary kapłana, księdza, który sprawuje mszę świętą, jest materia, którą jest chleb, woda, wino, i następuje złożenie w ofierze Jezusa Chrystusa. W tym sensie, że kapłan nie tyle, że ponawia mękę i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale właśnie w eucharystyczny sposób daje możliwość ludziom uczestnictwa w zbawczych owocach tej męki, jedynej w swoim rodzaju męki Jezusa Chrystusa. Jeżeli chodzi o kapłaństwo powszechne, to ofiarą na bazie kapłaństwa powszechnego, tak jak właśnie to wybrzmiało też w komentarzu, jest całe nasze życie. I tutaj ten 12 rozdział listu do Rzymian, on może być bardzo pomocny, dlatego że wskazuje właśnie na to, że całe nasze życie, czyli że wszystko, co robimy i czym jesteśmy, może być ofiarą, którą składamy. Nie wszyscy mogą składać ofiarę Jezusa Chrystusa, ale wszyscy mogą włączyć swoją ofiarę w ten dar duchowy, który składamy Ojcu Niebieskiemu.
Dziękujemy bardzo. Jest telefon następny. Prosimy bardzo, szukając Słowa Bożego, kto jest z nami?
Ochrony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Na wieki wieków amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi i szczęść Boże Ojcu. Ja mam trzy takie zagadnienia. Problem pastoralny, jeżeli powiedzmy z tej sugestii, która jest w dziejach apostolskich, wynika, że tworzy się część ludzi, którzy tylko będą zajmować się Słowem Bożym, a część będzie usługiwać, to moim zdaniem nie jest to zgodne z duchem Ewangelii, który Jezus wyraził w słowach Jeżeli mnie nazywacie nauczycielem, to prawdę mówicie, bo nim jestem. Ale jeżeli ja nauczyciel, umywam wam nogi, to i wy to powinniście czynić. Czyli postawa służebna. I zresztą dawał jej wyraz również Jan Paweł II, który takim symbolem choinki mówił, że na szczycie jest papież, ale odwracał choinkę, że tak powiem, do góry nogami i mówił, że papież jest sługą sług bożych. To jest jedno. Teraz, jeżeli chodzi o problem moralny, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czy będzie to nadużyciem moralnym, jeżeli sformułowałbym taki tekst, że wszystko, co nie pochodzi od Jezusa, jest bezdrożem, kłamstwem i śmiercią? To jest druga sprawa, a trzecia, nie w dzisiejszej Ewangelii, ale w podobnej u innego ewangelisty, kiedy apostołowie mówią, gdzie idziesz i pokaż nam drogę, Jezus mówi takie słowa: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I mi tutaj się pewna rzecz nie zgadza, dlatego że Jezus jest, no powiem takim prostym językiem, arcymistrzem savoir vivre. Nigdy by nie powiedział ja i Ojciec. Mnie tak uczono w domu. Jeśli relacjonuję jakieś wydarzenie i matka mnie pytała, kto tam był, jak ja zaczynałam od siebie, to moja matka mówiła takie słowa: ja, ty, Jahua, Hustahua. Ja mówię, ale o co chodzi? Siebie w imieniu i na końcu. I Jezus na pewno, wydaje mi się, że powiedział: Ojciec i ja jedno jesteśmy. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Pawle. Pozdrawiamy.
Tak, będę starał się panu Pawłowi odpowiedzieć. Bardzo dziękuję za te pytania. Tak, powiedziałbym, że tak trochę z pazurem zadane. Pierwsza kwestia, właśnie musimy odróżnić, jeżeli chodzi o służbę, to te przekazy, o których pan mówił, musimy odróżnić jednak przekaz Ewangelii Janowej od przekazu Ewangelii Łukaszowej. Dzieje apostolskie są kontynuacją Ewangelii Łukasza, w której w prologu czytamy, wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali, i uwaga, ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Czyli to jest forma służby. Jeżeli chodzi o Ewangelię Janową, ona bardzo się różni w tym przekazie słownym od Ewangelii Łukaszowej, ale nie różni się w przekazie ideowym, dlatego że obmycie stóp u Jana, ono nie tyle, że zastępuje, to przedstawia rzeczywistość Eucharystii. Zauważmy, że w Ewangelii Janowej nie mamy słów konsekracji przekazanych, tak jak jest to w Ewangeliach synoptycznych, szczególnie w tradycji Pawłowej, czyli u Łukasza i w pierwszym liście do Koryntian. Ale zamiast słów konsekracji jest właśnie mowa o obmyciu stóp, o służbie. Czyli tutaj musimy zrobić to rozróżnienie, jeżeli chodzi o słowa, o sposób użycia słów, ale jednocześnie, nawet jeżeli innymi słowami się posługują ewangelista Łukasz i ewangelista Jan, to oddają tę samą rzeczywistość: posługa słowa, posługa wspólnocie. Druga sprawa. Czy można wszystko, co nie pochodzi od Chrystusa, nazwać bezdrożem, kłamstwem i śmiercią? Tak. I ja bym to ujął w kluczu jednego słowa, które pada w Ewangelii Jana wielokrotnie, mianowicie świat. Czyli wszystko, co nie jest Chrystusem, co nie pochodzi od Chrystusa, jest określane jako świat. Dzisiaj w komentarzu też pozwoliłem sobie na to zwrócić uwagę, mówiąc, że właściwie uczniowie, którzy żyją w tym czasie, kiedy powstaje Ewangelia Janowa, oni żyją właśnie, my dzisiaj byśmy powiedzieli, między młotem a kowadłem, dlatego że z jednej strony są odrzuceni przez judaizm przez świątynię, może nie tyle samą świątynię, bo ona już nie istnieje wtedy, ale przez judaizm, ten starotestamentalny, ten judaizm, który któremu wiele nieścisłości wytknął sam Pan Jezus, a z drugiej strony są odrzuceni przez to, co nazywamy światem, czyli przez tamtejszą kulturę, nazwijmy ją basenu śródziemnomorskiego, czyli właśnie pogaństwo, czyli cały Rzym i wszystko, co się z Rzymem wiąże. I pewno prześladowania, z którymi mamy do czynienia, o których się dowiadujemy z pism apostolskich, one są tego dowodem. Czyli właściwie jest to bardzo zwięzłe określenie, ale ono trafia jako sedno właśnie w takie trzy określenia: bezdroże, kłamstwo i śmierć. Jeżeli chodzi o trzecie określenie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Należy pamiętać, że Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, Syn Boży, On jest jednocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Także nawet jeżeli określamy Go jako drugą osobę boską, to On nie jest podrzędny Ojcu. On jest równy z Ojcem jako Bóg, jako Syn Boży. On oczywiście w swojej naturze ludzkiej jest podległy Bogu, ale w swojej naturze boskiej jest jemu równy. I Ewangelia Jana nam to udowadnia, chociażby w tych wszystkich momentach, w których Jezus Chrystus mówi o sobie: ja jestem. Wiemy, że to jest imię własne Boga, które intencyjnie jest zapisywane przez świętego Jana, autora czwartej Ewangelii.
Tak więc przed nami niedziela, kolejna niedziela wielkanocna, spotkanie ze Słowem Bożym, do którego też zachęcamy, żeby go czytać też osobiście w swoich domach, w czasie modlitwy, medytacji, ale oczywiście o tak pięknie w liturgii słowa jest, czytamy, słuchamy i potem także myślę, że są też odpowiednie homilie, kazania nawiązujące do tegoż właśnie słowa, które nam każdego tygodnia tutaj, jakby powiedzieć, Kościół wyznacza. Księże doktorze, dziękuję bardzo za te komentarze przygotowane specjalnie dla nas i za też udział odpowiedzi na sugestie, pytania naszych słuchaczy. No i cóż, zachęcajmy się dalej do tego, by mimo tych teraz jeszcze przeróżnych trudności, ale mamy może i więcej czasu, niektóre przynajmniej osoby czy rodziny, więc możemy spotykać się ze Słowem Bożym. My pozdrawiamy gorąco też parafię, która...
Skorzewie.
Tak, Skorzewo, która jest pod opieką księdza doktora. No i do usłyszenia w następnych spotkaniach.
Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Naszym gościem, komentatorem Słowa Bożego na tę najbliższą niedzielę był ksiądz doktor biblista Aleksander Dziadowicz, wykładowca Pisma Świętego w seminarium, Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dziękujemy za rozmowę, także i za telefony.